Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, już przed nami audycja Szukając Słowa Bożego, a w studiu Radia Maria bardzo serdecznie witamy tych, którzy nam pomogą przygotować się do najbliższej niedzieli. Są to ksiądz profesor Rajmund Pietkiewicz, prorektor do spraw naukowo-dydaktycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Witam księdza profesora.
Szczęść Boże.
Są też osoby, które towarzyszą. Ksiądz profesor tak zawsze to animuje. Teraz ze wspólnoty katolickiej Droga z Wrocławia witamy was serdecznie. I są to Agnieszka Sokołowska, Katarzyna Pelczarska-Mikorska i Witold Lorenz.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Duchu Święty, który natchnąłeś słowo, które zostało spisane w Biblii. Bez Ciebie nie potrafimy go dobrze czytać, tak aby usłyszeć Boży głos, który mówi do nas. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś przyszedł do nas dziś wieczorem, kiedy będziemy pochylać się nad Słowem Bożym, abyś oświecił nasze umysły, dotknął naszych uczuć, naszego serca, naszej duszy, naszego wnętrza. Proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź i poprowadź nas w tej medytacji nad Twoim Słowem, abyśmy dobrze przygotowali się do tego, co jest tak ważne, do celebracji liturgii niedzielnej, liturgii eucharystycznej. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź, towarzysz nam, pozostań z nami. Amen. Jako pierwsze czytanie przeczytamy fragment z pierwszej Księgi Królewskiej. Zachęcam do tego, żeby śledzić tekst w czasie tej medytacji. A więc pierwsza Księga Królewska, rozdział 19, wersety od 4 do 8. Jeszcze raz powtórzę. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 19, wersety od 4 do 8.
Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, powiedział: wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie pod płomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił i znów się położył. Ponownie anioł pański wrócił i trącając go powiedział: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem zjadł i wypił. Następnie, umocniony tym pożywieniem, szedł 40 dni i 40 nocy, aż do Bożej Góry Choreb. Oto Słowo Boże.
Bogu niech
będą dzięki.
Po rozprawieniu się z prorokami Baala na Górze Karmel, Izabel grozi Eliaszowi śmiercią. Przestraszony prorok ucieka i przybywa najpierw do południowych granic Królestwa Judzkiego, czyli do Berszewy, gdzie pozostawia też swojego sługę. Od tej pory pozostaje sam. Udaje się jeszcze bardziej na południe, na pustynię Berszewy. Jeden dzień drogi, o którym mowa, to około 30 kilometrów. Prorok jest w wyraźnej depresji, spowodowanej ostatnimi wydarzeniami, szczególnie tym, że jego spektakularne zwycięstwo na Górze Karmel powinno było zmienić nastawienie ludzi, w tym także dworu Królestwa Izraelskiego, do wiary w Jahwe. Tak się jednak nie stało, a nawet Izabel czyha na życie Eliasza. Eliasz odczuwa zapewne, że jego misja stała się bezowocna i bezsensowna. Ma tak silną depresję, że nawet chce umrzeć. Nie odczuwa już nawet tego, że jako prorok ma szczególną relację z Jahwe. Siada pod krzakiem janowca i w swej beznadziei błaga Boga o śmierć. Sytuacja Eliasza bardzo przypomina sytuację wygnanej przez Abrahama Hagar. O tym opowiada 21 rozdział Księgi Rodzaju, która błąkała się w tym samym miejscu po pustyni Berszewy. A gdy nie miała już nadziei, to położyła syna pod pustynnym krzewem i głośno płakała, aby wyrazić swoją beznadzieję. Bóg jednak usłyszał płacz kobiety i posłał jej z pomocą anioła. Również Eliaszowi Bóg pomaga, posyłając mu przez anioła chleb pod płomyk i wodę. Scena ta wyraża pełną czułości troskę Boga o proroka. Już raz Bóg okazał mu tę troskę, gdy kazał pewnej wdowie z Sarepty Sydońskiej karmić Eliasza. Prorok również w tym przypadku uciekał, z tym, że przed Achabem. W tej scenie Eliasz prosi wdowę właśnie o chleb i wodę. Dostarczenie pokarmu Eliaszowi na pustyni Berszeby powtarza się dwa razy. Najpierw anioł pozwala posilić się strudzonemu prorokowi i daje mu po prostu odpocząć. Za drugim razem posila go na drogę. Eliasz znajduje się w odległości około 300 kilometrów w linii prostej od Bożej Góry Horeb. Tam właśnie prorok udaje się. Jego podróż trwa 40 dni i 40 nocy. Pojawiające się tu elementy, a więc cudowne nakarmienie chlebem, napojenie wodą, liczba 40, Góra Horeb, to niewątpliwie nawiązanie do wyjścia Izraelitów z Egiptu oraz do ich 40-letniej wędrówki przez te właśnie tereny w kierunku Ziemi Obiecanej. Eliasz dokonuje niejako drugiego eksodusu, ale zauważmy to, w przeciwnym kierunku. Wychodzi z Ziemi Obiecanej, która jest skalana kultem Baala, i idzie na górę, która jest źródłem czystego jahwizmu, jest miejscem, gdzie Bóg objawił się Mojżeszowi. Eliasz został tu ukazany jako drugi Mojżesz. Eliasz, podobnie jak Mojżesz, udaje się na górę, gdzie objawia mu się Bóg. Zauważmy, że przebycie drogi prowadzącej do miejsca objawienia się Boga dokonało się dzięki pokarmowi, który dostarczył Eliaszowi anioł. Jako psalm responsoryjny będziemy wykonywać w niedzielę psalm 34. Proszę, aby zaznaczyć sobie w Biblii wersety od 2 do 9. Powtórzę, psalm 34, wersety od 2 do 9.
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę.
Jako psalm responsoryjny odczytaliśmy fragment psalmu 34. Rola psalmu w liturgii polega na tym, że ma on być w ustach uczestników liturgii odpowiedzią na Słowo Boże usłyszane w poprzedzającym psalm czytaniu. Psalm 34 bardzo dobrze koresponduje z czytaniem o załamaniu się, o depresji Eliasza. Psalmista wyznaje, że był w sytuacji trwogi i ucisku, ale zwrócił się do Boga, szukał u Pana pomocy, zawołał do Pana, który usłyszał, wysłuchał, wyzwolił od wszelkiej trwogi i uwolnił od wszelkiego ucisku. Hebrajskim odpowiednikiem polskiego szukałem pomocy u Pana jest wyrażenie darashti et Adonai, dosłownie szukałem Jahwe, radziłem się Jahwe, co odnosi się do błagania o pomoc Jahwe w świątyni. Tam zapewne psalmista otrzymał słowo, może od kapłana, zapewniające o pomocy Boga, co się rzeczywiście zrealizowało. Ta łaska spowodowała zwrot w życiu psalmisty. W tej sytuacji w psalmiście rodzi się uczucie wdzięczności względem Boga. Błogosławi on Pana, zawsze go chce chwalić. Co więcej, zachęca on, aby inni, konkretnie ubodzy, pokorni, anawim po hebrajsku, przyłączyli się do Niego i razem z Nim wysławiali Pana, wywyższali Jego imię. Zwrócenie się do Pana, takie duchowe spojrzenie na Niego, daje człowiekowi zbawienie i radość. W ten sposób doświadczenie zbawienia jednostki staje się doświadczeniem wspólnotowym. Przykład jednego wybawionego z trwogi i ucisku zachęca również innych do zwracania się do Pana w trudnych sytuacjach, a następnie do uwielbiania Go i składania Mu dziękczynienia za cudowne interwencje. W psalmie pojawia się również postać anioła, podobnie jak w pierwszym czytaniu. Bóg posługuje się aniołem, aby bronić tych, którzy boją się Boga. Anioł niejako rozbija wokół nich obóz wojskowy, aby mogli czuć się bezpiecznie. To przetłumaczono, że tam tworzy szaniec, buduje szaniec. Dosłownie jest właśnie, że buduje ten obóz wojskowy. Warto zwrócić też uwagę na zwrot skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, który opisuje doświadczenie zbawczego działania Boga na wzór kosztowania posiłku. co również dobrze koresponduje z pierwszym czytaniem, które opowiada, jak Eliasz doświadczył zbawczej interwencji Jahwe poprzez anioła, który dostarczył mu pokarmu wzmacniającego jego nadwątlone siły. Jako drugie czytanie w niedzielę będziemy czytać krótki fragment z listu do Efezjan. Obejmuje on następujące wersety. Rozdział 4, werset 30 do 2 wersetu 5 rozdziału. Powtórzę jeszcze raz. List do Efezjan 4:30 do 5:2. Zachęcam do tego, żeby rzeczywiście śledzić ten tekst, dlatego że tu będzie sporo takich słów, które będą wymagały pewnego wyjaśnienia. Dlatego warto z Biblią w ręce wsłuchać się właśnie i w ten tekst, i w jego medytację. List do Efezjan 4:30 do 5:2.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie, wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu. Oto Słowo Boże.
Przeczytana perykopa pochodzi z drugiej części listu do Efezjan, w której święty Paweł wzywa chrześcijan do życia zgodnego z powołaniem. Konkretnie w tym miejscu zachęca ich, aby eliminowali ze swego życia wady i zastępowali je cnotami. Nasz tekst jest bezpośrednio poprzedzony wezwaniem do rezygnacji z grzechów języka, które zasmucają Bożego Ducha Świętego. Duch Święty jest tu ukazany jako osoba, która reaguje na niedoskonałości uczuciem, a mianowicie smutkiem. Dzieje się tak dlatego, że jest on bezpośrednio zainteresowany zbawieniem wszystkich wiernych, a grzech oddala przecież od zbawienia. Z pewnością chodzi tu o grzechy ciężkie. Kontekst wskazuje szczególnie na grzechy języka. Grzechy bowiem psują, hamują, a nawet niweczą uświęcające działanie Ducha Świętego, ale chyba nie tylko chodzi o te grzechy. Grzechy języka, wszelkie grzechy ranią miłość, a przecież Duch Święty mieszka w nas właśnie przez miłość. Zadaniem Ducha jest budowanie jedności wśród wiernych, a grzechy języka niszczą tę jedność. Duch jest też dawcą radości. Grzech niweczy jego dzieło, zasmucając w ten sposób dawcę. Obraz pieczętowania przez Ducha Świętego oznacza nadanie chrześcijanom szczególnego, wyróżniającego ich znamienia. Może on również zawierać odcień odciśnięcia znaku autentyczności oraz wyłącznej własności Ducha Świętego. Takie funkcje bowiem pieczęć w starożytności pełni też do dzisiaj. To pieczętowanie jest tu ukazane jako czynność jednorazowa z przeszłości adresatów. Pojawia się tutaj czasownik zostaliście opieczętowani w aoryście, a więc z przeszłości dokonana czynność. Jest to wyraźnie nawiązanie do chrztu adresatów wraz z jego trwałymi skutkami. Święty Paweł podkreśla tu cel owego pieczętowania. Jest nim pełnia odkupienia, która będzie miała miejsce na końcu czasów, a więc pojawia się tutaj ten wymiar eschatologiczny. Następnie apostoł wylicza wady, które powinny zniknąć z życia chrześcijańskiego i niewątpliwie one również są powodem zasmucania Ducha Świętego. Gorycz, greckie pikria. Pozwolą Państwo, że troszkę greki teraz będzie. Co znaczy ta pikria, przetłumaczona jako gorycz? Usposobienie takie gniewliwe, niełatwe do przejednania, przejawiające się też w ostrym strofowaniu innego człowieka. Następną wadą jest uniesienie, po grecku tchymos. To słowo oznacza skłonność do gwałtownego wybuchania. Inni też tłumaczą zapalczywość. Dalej gniew, orge, trwałe usposobienie wrogie wobec drugiego człowieka. Następna wada to wrzaskliwość, krauge. Jest to przejaw nienawistnych uczuć i kłótliwości. Rodzi się z gniewu i prowadzi do znieważania drugiego człowieka. I kolejna wada to właśnie to znieważanie, czyli blasfemia, złe mówienie względem bliźnich, lżenie innych osób. Następnie złość, kakia, czyli ta chęć szkodzenia drugiemu człowiekowi. Jak widać, cały katalog wad tutaj apostoł wymienia. Po wymienieniu wad święty Paweł dla kontrastu pokazuje cnoty, które mają zastąpić wady w życiu chrześcijańskim. I są to bycie dobrym. I tu się pojawia słowo chrestoi. Chodzi tu o pewien rodzaj takiej czujności, wrażliwości na potrzeby innych, czy też delikatności okazywanej na zewnątrz, lub też o postawę przyjazną i szlachetną wobec bliźnich. Jest to cecha, która w Biblii jest przypisywana Bogu i Chrystusowi. Do ludzi stosuje się ją w znaczeniu naśladowania Boga i Chrystusa. Chodzi więc tu o echo dobroci Boga Ojca w przybranych dzieciach. Następna cnota to jest miłosierdzie. Eusplanchoi, czyli jest to grecki termin pochodzący z języka medycyny. Oznacza on ludzi o zdrowych wnętrznościach. W Starym Testamencie ludzkie wnętrzności były pojmowane jako źródło uczuć. Jest to odpowiednik hebrajskiego rahamim, czyli wnętrzności. To słowo też jest tłumaczone jako miłosierdzie. Stąd zdrowe wnętrzności oznaczają tu zdrowe, dobre uczucia w stosunku do bliźnich. Następnie apostoł wzywa Efezjan do naśladowania Boga. Najpierw w darze przebaczania, darowania win, co dokonało się głównie przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Chrześcijanin jest zobowiązany do przebaczania, ponieważ jemu zostało przebaczone. Dar przebaczania ze strony Ojca i przybrania za synów w Chrystusie uczynił z chrześcijan umiłowane dzieci Boga, co zobowiązuje ich do naśladowania ojcowskiej miłości. Życie chrześcijan ma być również naśladowaniem Chrystusa. Jest to przykład bardziej namacalny, ponieważ wydarzenia męki, śmierci, zmartwychwstania były bliskie, opowiadane przez apostołów, a więc ten przykład do naśladowania jest taki wyraźny. Życie Chrystusa miało charakter ofiary przyjętej przez Boga. Podobnie ma wyglądać też życie chrześcijańskie. W tej perspektywie to, co mówiliśmy na początku, w tej pierwszej części komentarza, usuwanie wad i zastępowanie ich cnotami jest formą realizacji w życiu chrześcijańskim miłości, która jest odpowiedzią na miłość samego Boga, która została nam okazana w Chrystusie. Jako Ewangelię odczytamy w niedzielę fragment z 6 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, konkretnie wersety 41 do 51. Powtórzę, Ewangelia według świętego Jana, rozdział 6, wersety od 41 do 51. Z Ewangelii według świętego Jana. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: ja jestem chlebem, który z nieba stąpił. I mówili: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić: z nieba stąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Thank you.
Przeczytana perykopa jest kontynuacją lektury tak zwanej mowy eucharystycznej, której fragmenty odczytujemy już od dwóch niedziel. W wersecie 41 pojawia się motyw szemrania przeciwko Jezusowi. Reakcją na słowo Jezusa, że to On jest chlebem, który stąpił z nieba, było szemranie Żydów. Jest to motyw pochodzący z Księgi Wyjścia. Zobaczmy, że również nawiązaniem do Księgi Wyjścia było pierwsze czytanie o Eliaszu. Dlaczego Izraelici podczas wędrówki przez pustynię szemrali? Pierwszą przyczyną były ich niezaspokojone fizyczne potrzeby. Chleba, wody, również bezpieczeństwa. Drugi motyw to zatwardziałość serca, objawiająca się brakiem zawierzenia Bogu, który przecież dokonał wielu cudów dla Izraela. Plagi, kiedy wychodzili z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone, wyprowadzenie wody ze skały, karmienie ludu manną, przepiórkami i tak dalej. A lud i tak nie wierzył i szemrał. Znaki dokonywane przez Boga za pośrednictwem Mojżesza uczyniły Boga wiarygodnym i stawały się gwarantem Jego przyszłych interwencji zbawczych. Ale lud i tak mu nie ufał. Wystarczyły niewielkie braki fizyczne, a wiara Izraela chwiała się. Podobnie jest właśnie w 6 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Jezus dokonał już kilku znaków. Kana Galilejska, przemienił wino w wodę, uzdrowił syna dworzanina. W 4 rozdziale jest to opisane. Uzdrowił chromego nad sadzawką, cud z 5 rozdziału. Rozmnożył chleb, początek rozdziału 6. Czy to nie było wystarczające, aby zaufać Jezusowi i przyjąć Jego słowo o chlebie życia? Tłum jednak oczekiwał fizycznego chleba, a nie relacji z osobą Jezusa. A Żydzi gorszyli się tym, że znany im z pobliskiego Nazaretu Jezus twierdzi, że z nieba stąpił, stąd właśnie szemrali. Spójrzmy na wersety 42 i 43. Żydzi nie chcą uznać, że Ojcem Jezusa jest Bóg i że Jezus pochodzi z nieba. Znają bowiem ziemskie pochodzenie Jezusa, wiedzą, kogo uważa się za Jego ziemskiego Ojca, znają również Jego Matkę. Wydaje się im, że Jezus mówi o swoim Ojcu, właśnie o Józefie. Znajomość ziemskiego pochodzenia Jezusa staje się dla nich przeszkodą w poznaniu prawdziwego pochodzenia Pana i Jego relacji z prawdziwym Ojcem, Bogiem. Werset 44. W dziele zbawienia świata działają wszystkie osoby Trójcy Świętej. Jezus w tym miejscu podkreśla rolę Boga Ojca, który posłał Syna oraz pociąga ludzi do Jezusa. To słowo pociąga oznacza działanie Ojca, który przez miłość stara się przezwyciężyć ludzki opór przed przyjęciem Jezusa. Niestety ludzie często odpowiadają negatywnie na to Boże wezwanie. Słowa Jezusa zapowiadają również Jego zbawcze działanie. Jeśli ktoś da się pociągnąć przez Ojca, to w dniu ostatecznym Jezus takiego człowieka wskrzesi. Kolejny werset 45. Zamieszczony w tym wersecie cytat wydaje się pochodzić bądź z księgi proroka Izajasza 54:13, gdzie czytamy: wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana, wielka będzie szczęśliwość twych dzieci. Lub też może być to nawiązanie do proroka Jeremiasza, 31 rozdział, wersety 33-34, gdzie czytamy o nowym przymierzu. lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę ich Bogiem, oni zaś będą mi narodem i nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden drugiego, mówiąc: poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Tutaj głównie chodzi o ten motyw, że nowe przymierze będzie ze sobą niosło to poznanie Pana, właśnie tą relację. Oba teksty zapowiadają eschatologiczny czas odnowy. Będą się one charakteryzowały wewnętrznym działaniem Boga w człowieku, które sprawi, że ten przez doświadczenie będzie mógł poznać Boga. Bóg dokona tego dzieła przez swego Ducha. W tym sensie Jezus mówi, że wszyscy będą uczniami Boga. Jezus innymi słowami wypowiedział myśl, która już się pojawiła w 44 wersecie o tym, że to Ojciec pociągnie do Niego. Tym pociąganiem jest właśnie wewnętrzne działanie Boga w człowieku. Zapowiedzi proroków wypełniły się w Jezusie Chrystusie. Jego słuchacze doświadczają tego wewnętrznego działania Boga, ale czy pójdą za tym działaniem? Kolejne dwa wersety, 46 i 47. Słowa Jezusa precyzują, że to pouczenie przez Ojca nie jest fizycznym widzeniem osoby Ojca. Tylko Jezus widział Ojca, bo pochodzi od Niego. Droga do Boga Ojca prowadzi przez Jezusa. Kto wierzy w Jezusa, wierzy także w Ojca i ma życie wieczne. Kto widzi Jezusa, widzi także Ojca. Te motywy powtarzają się też w innych miejscach w Ewangelii Jana w 17, w 14 rozdziale. Wersety 48 do 51. Jezus w tych wierszach powtarza to, co mówił już wyżej o chlebie życia. Chodzi tutaj o Jego osobę, która stąpiła z nieba. Słowo, które stało się ciałem i daje życie wieczne. Do tej pory Jezus, mówiąc, w jaki sposób daje życie wieczne, posługiwał się takimi czasownikami jak dać, wierzyć, przychodzić do Niego, widzieć, usłyszeć, przyjąć naukę i tak dalej. Słowa te sugerują, że Jezus, chleb życia, to słowo Boga, które należy przyjąć i w nie uwierzyć. Czyli tutaj spożywanie chleba miałoby pewien taki wymiar metaforyczny. Jednak w wersetach 48 do 51 pojawiają się nowe motywy. Jeść, spożywać chleb, który stąpił z nieba, czyli Jezusa. Chlebem tym jest Jezus. Spożywać ciało Jezusa. Jest to szok dla słuchaczy, bo tu już mówi się o konkretnym spożywaniu ciała i krwi Jezusa. Słowo Boże stąpiło z nieba i stało się człowiekiem. Przyjęcie go polega nie tylko na słuchaniu i wierzeniu. Słowo to przybrało ludzkie ciało. Przyjęcie słowa to spożywanie ciała Jezusa. Musiało to być bardzo szokujące dla słuchaczy. Przedwieczne słowo Ojca stało się ciałem, a teraz przychodzi do nas jako Eucharystia pod postacią chleba. Zobaczmy, że istnieje powiązanie między pierwszym czytaniem a Ewangelią. Chleb z nieba dostarczony Eliaszowi dał mu siłę, aby mógł on dojść do Bożej Góry Choreb, gdzie przeżył doświadczenie objawienia się Boga. Podobnie chleb z nieba, który daje Jezus, Eucharystia, czyli Jego osoba, jest dla wierzących drogą do najpełniejszego zjednoczenia z Ojcem.
Drodzy Państwo, mamy kilka minut na komunikację. Czekamy też może na jedno, drugie pytanie. Zapraszamy serdecznie. 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski mówi. Chciałbym jeszcze raz tutaj wrócić do komentarza na temat czytania z listu do Efezjan, a konkretnie tego pierwszego, to znaczy 30 wersetu, a pierwszego, który będzie odczytywany: nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Zaskoczyło mnie w komentarzu księdza profesora to, że dzień odkupienia został odniesiony do końca czasów. No bo zwykłemu chrześcijaninowi dzień odkupienia kojarzy się z Wielkim Piątkiem, kiedy Chrystus odkupił świat na krzyżu. Czy zatem nie chodzi tutaj o Wielki Piątek, a chodzi faktycznie o dzień sądu Bożego na końcu czasów?
Dziękuję, księże profesorze.
No tutaj akurat w liście do Efezjan możemy wyraźnie odczytać, że to się odnosi do przyszłości, prawda? Bo Wielki Piątek, wydarzenia Wielkiego Piątku, oczywiście tam się dokonało dzieło odkupienia, Chrystus złożył swoje życie w ofierze, ale to jest wydarzenie z przeszłości, prawda? A tutaj wyraźnie w tym wersecie mamy to ukierunkowanie ku przyszłości, a więc raczej bym widział tutaj ten dzień, który będzie już dopełnieniem, jakby postawieniem takiej kropki nad i w dziele odkupienia i zbawienia.
Księży profesorze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję też tym, którzy towarzyszyli księdzu profesorowi. Dziękujemy i za drogę, i wysiłek. Dziękujemy za przygotowanie nas do 19 niedzieli zwykłej. Byli z nami ksiądz profesor Rajmund Pietkiewicz, prorektor do spraw naukowo-dydaktycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i wspomniałem towarzyszące osoby z katolickiej wspólnoty Droga we Wrocławiu: Agnieszka Sokołowska, Katarzyna Pelczarska-Mikorska i Witold Lorenz. Dziękuję. Kogo chcecie pozdrowić? Tak słowem, jednym?
No to chyba całą wspólnotę Droga i pewnie nasze rodziny. Ja pozdrawiam mamę, siostrę, szwagra i moją siostrzenicę.
Ja przesyłam uściski dla mamy i brata oraz mam nadzieję słuchające nas dzieci, Hanie i Janka oraz Marysie i Zosie, a także Anielkę, Ale, Krzysia i Celinkę i oczywiście małego Rafałka.
No to ja pozdrawiam rodziców, teściów, siostry, siostrzenicy, oczywiście też męża i wszystkich naszych przyjaciół, tych, którzy nas słuchali.
Rodzinę najbliższych oraz Ani i Rafałka.